Porwanie Krzysztofa Olewnika, syna znanego przedsiębiorcy spod Płocka, a później jego brutalne zamordowanie, to sprawa, którą przed laty żyła cała Polska. Przed sądem wciąż trwa proces, a jeden z kluczowych dla śledztwa mężczyzn, Ireneusz P., niedawno, niespodziewanie, zrezygnował z programu ochrony świadków i zniknął. Czy kiedyś poznamy całą prawdę o tych wstrząsających wydarzeniach? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
Pokój zbrodni.
Do porwania Krzysztofa Olewnika doszło w nocy z 26 na 27 października 2001 roku. 25-letniego wówczas mężczyznę uprowadzono z jego własnego domu w Świerczynku pod Drobinem, niedaleko Płocka, tuż po tym jak zakończyła się tam impreza, m.in. z udziałem policjantów. Krzysztof Olewnik był synem znanego przedsiębiorcy z regionu, więc śledczy od razu założyli, że jego porwanie ma związek z wymuszeniem okupu. Ta teoria prędko się potwierdziła, ponieważ porywacze dwa dni później zażądali pieniędzy – 300 tysięcy dolarów. Przez blisko dwa lata trzymali swoją ofiarę w zamknięciu, torturowali ją, bili, przetrzymywali w fatalnych warunkach, przykuli Krzysztofa łańcuchem do ściany oraz umieścili go w zbiorniku na nieczystości. Dręczono go w szczególnie okrutny sposób. Negocjacje z bandytami trwały przez wiele miesięcy. Policji nie udało się zlokalizować miejsca przetrzymywania Krzysztofa ani namierzyć jego oprawców, więc ostatecznie służby doszły z porywaczami do porozumienia i przekazali pieniądze 24 lipca 2003 roku, ale nie 300 tysięcy dolarów, tylko 300 tysięcy euro, które zostały zrzucone w torbie z trasy Armii Krajowej na ulicę Gwiaździstą w Warszawie. Wcześniej sprawcy wywiercili dziurę w barierze dźwiękochłonnej i to tam miała trafić torba. Miejsce zrzucenia okupu znajdowało się przy lewym pasie i było oznaczone w następujący sposób. Dwa migające czerwone światełka na baterie, jakie stosuje się w rowerach, a pomiędzy nimi dwa czerwone znicze. Idealnie na długość samochodu, pomiędzy którymi Olewnikowie mieli zatrzymać auto i precyzyjnie w tym miejscu zrzucić okup. Pieniądze przejęto, więc ojciec porwanego liczył na to, że odzyska syna. Tak się jednak nie stało. 25-letni Krzysztof Olewnik nie został uwolniony, a 5 września tego samego roku sprawcy postanowili go zamordować. Byli wyjątkowo bezwzględni, zakładali swojej ofierze kilka foliowych toreb na głowę, czekając aż Krzysztof się udusi. Potem zakopali zwłoki pod ziemią. Ciało, dzięki wskazaniu jednego z późniejszych skazanych, odnaleziono w lesie 28 października 2006 roku w pobliżu miejscowości Różan pod Ostrołęką. Śledztwo trwało bardzo długo, a ostatecznie w sprawie aresztowano aż 12 osób, z czego wszystkie, poza jedną osobą, którą sąd uniewinnił, usłyszały wyrok. Skala zarzutów, w zależności od podejrzanego, była różna. Wyroki dożywotniego więzienia za zabójstwo Krzysztofa Olewnika usłyszeli Sławomir Kościuk i Robert Pazik. Obaj mężczyźni, a także inny z grona przestępców, przywódca grupy Wojciech Franiewski, zostali znalezieni martwi w swoich celach. Ten ostatni jeszcze przed usłyszeniem wyroku, na 3 miesiące przed rozpoczęciem procesu. Wszyscy mieli odebrać sobie życia poprzez powieszenie. Franiewski w 2007, Kościuk w 2008, natomiast Pazik w 2009 roku. Wydarzenia nie zakończyły jednak procesu w sprawie zbrodni, bo kolejne rozprawy ruszyły po latach od zabójstwa. Głównym podejrzanym, choć nie jedynym, stał się Jacek K., przyjaciel Krzysztofa Olewnika. Ojciec zamordowanego, Włodzimierz Olewnik, w rozmowie z polską agencją prasową wyznał, że wierzy w winę mężczyzny, bo jego zdaniem dowody na to są jasne i dobitne. Sam oskarżony nie przyznaje się do winy. Biznesmen w rozmowie z dziennikarzami wyznał, że w jego ocenie, poza pieniędzmi, tak naprawdę były dwa powody porwania Krzysztofa Olewnika. Działalność firmy, którą jego syn prowadził razem z Jackiem K. oraz fakt, że nie chciał robić za, tu cytat, słupa. Mężczyzna twierdził, że od razu po porwaniu wymówiono mu kredyt, co miało doprowadzić do upadku uznanego przedsiębiorstwa wędliniarskiego, który do tej pory prowadził. Ojciec Olewnika w procesie pełni funkcję oskarżyciela posiłkowego. Jego zdaniem ława oskarżonych nadal jest za krótka i więcej osób powinno usłyszeć zarzuty. Mężczyzna był mocno zżyty z synem, a Krzysztof z nim. Mieli bardzo dobrą relację. W procesie odbyło się już wiele rozpraw. Przed sądem stanęło mnóstwo świadków. Prokuratura Krajowa w Krakowie postawiła zarzuty 5 mężczyzn, mężczyzną, w tym Jackowi K. Oskarżeni mają odpowiedzieć m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Na jednej z pierwszych rozpraw w nowym procesie w marcu 2022 roku Jacek K. miał zeznawać, że Krzysztof Olewnik był jego przyjacielem, którego kochał jak brata. Stwierdził, że robił wszystko, aby go uwolnili, a zarzuty wobec niego są absurdalne. Zgłosił też chęć do tego, by poddać się badaniu wykrywaczem kłamstw, jeśli zajdzie taka potrzeba. Co dość istotne w kwestii tych zeznań, przyjaciel Olewnika był w przeszłości karany sądownie za poświadczanie nieprawdy. Jakie zarzuty usłyszeli pozostali podejrzani? Grzegorz K., prezes zarządu jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie, miał wykorzystać stan emocjonalny i położenie Krzysztofa Olewnika, by wyłudzić od jego rodziny 160 tysięcy złotych. Andrzej E. i Mikołaj B. usłyszeli z kolei zarzut doprowadzenia Włodzimierza Olewnika, ojca zamordowanego chłopaka, do niekorzystnego rozporządzania mieniem. W przypadku Andrzeja E. chodziło m.in. o ponad 120 tysięcy złotych i nieprawdziwe zapewnienia o możliwości doprowadzenia do uwolnienia porwanego, a w przypadku Mikołaja B. o przekazanie 13 tysięcy złotych i wprowadzenie w błąd co do możliwości zidentyfikowania miejsc logowań telefonu używanego przez sprawców uprowadzenia. Najnowsze informacje, jakie pojawiły się w sprawie, dotyczą Ireneusza P. Super Express informował w czerwcu 2023 roku, że przesłuchanie mężczyzny zaplanowano na 19 czerwca, ale ten nie pojawił się na rozprawie. Sąd w Płocku zwrócił się do policji o ustalenie miejsca jego pobytu. Jak wynika z pisma mundurowych, Ireneusz P. zrezygnował z programu ochrony świadków i rozpłynął się w powietrzu. Podczas rozprawy, która odbyła się 6 czerwca, sąd powiadomił natomiast strony, że wezwany w charakterze świadka Ireneusz P., skazany już w 2008 roku w pierwszym procesie w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, nie stawi się na przesłuchanie i rezygnuje z programu ochrony świadków. Tak wynikało z pisma, które trafiło do sądu z policji. Termin przesłuchania mężczyzny został wyznaczony jeszcze w październiku 2022 roku. Świadek dotrzymał słowa i nie stawił się na rozprawie, ale sędzia uznała, że jego nieobecność nie jest usprawiedliwiona, bo został prawidłowo zawiadomiony o terminach przesłuchań. Ireneusz P. zakład karny opuścił na początku listopada 2021 roku. Na razie nie nałożono na niego kary porządkowej, ani nie zarządzono zatrzymania i doprowadzenia do sądu, ponieważ najpierw trzeba ustalić, gdzie w ogóle znajduje się mężczyzna. W tym celu śledczy sprawdzą, czy ma aktualny paszport, czy mógł przekroczyć granicę Polski, a jeżeli tak, to kiedy, w jakim miejscu i w jakim kierunku. Ponadto sąd wystąpi do Narodowego Funduszu Zdrowia o ustalenie, czy Ireneusz P. korzystał z opieki medycznej, w tym także za granicą, legitymując się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Z uwagi na klauzulę tajności nie wyjaśniono, o co chodzi z programem ochrony świadków, którym był objęty Ireneusz P. Polska agencja prasowa ustaliła, że mężczyzna o pseudonimie Bokser Bokserek pochodzi z Drobina pod Płockiem, gdzie w październiku 2001 roku doszło do uprowadzenia Krzysztofa Olewnika. W pierwszym procesie w sprawie tego porwania, który toczył się w latach 2007-2008, Ireneusz P. został skazany przez Sąd Okręgowy w Płocku na karę łączną 14 lat pozbawienia wolności, z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu kary 12 lat. Ireneusz P. był wtedy jednym z 11 oskarżonych, wśród których znaleźli się Robert Pazik i Sławomir Kościuk, skazani ostatecznie na dożywocie. Podobne zarzuty jak w przypadku Jacka K., w tym udział w grupie zbrojnej, która porwała Krzysztofa Olewnika, krakowski oddział prokuratury krajowej przedstawił też Eugeniuszowi D., pseudonim Gienek. W całej sprawie bardzo niepokojący jest także wątek dotyczący działań policji. Jak wynikało ze śledztwa, mimo zapewnień, że funkcjonariusze będą śledzić Olewników w drodze do miejsca przekazania okupu, nikt za nimi nie pojechał. Policja przeprowadziła oględziny w miejscu przekazania okupu dopiero po 3 dniach od jego przekazania. Mundurowi nie sprawdzili również zebranych odcisków palców sprawców w policyjnej bazie danych, ani nie stworzyli portretu psychologicznego sprawców. Wskazywano także, że rodzina nie została poinstruowana, jak ma rozmawiać z porywaczami, ani jak rejestrować rozmowy telefoniczne. Policja nie spisała też numerów seryjnych banknotów przekazanych porywaczom. W sprawie w tajemniczy sposób znikały również akta. Tego typu zaniedbań było znacznie więcej, co wzbudziło falę spekulacji na temat tego, że funkcjonariusze mogli współpracować z porywaczem, tym bardziej, że brali udział w imprezie organizowanej przez Olewnika. Ojciec zamordowanego snuł teorię, że w porwanie jego syna mogą być także zamieszani ważni politycy. Gdańska prokuratura oskarżyła nawet dwóch policjantów pracujących przy sprawie porwania, Krzysztofa Olewnika, Remigiusza M. i Macieja L., o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych. Mężczyźni zostali jednak prawomocnie uniewinnieni. Umorzono także wątek dotyczący 24 prokuratorów, którzy zajmowali się śledztwem. W sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, mimo upływu tylu lat, tak naprawdę wciąż pojawiają się nowe fakty. Włodzimierz Olewnik, ojciec ofiary, zapowiedział przed kamerami, że nie spocznie, póki osoby powiązane z tą zbrodnią i oprawcy jego syna nie zostaną ukarani.
Pokój zbrodni.